Nauka Jezusa zawarta w kazaniu na górze jest niezmiernie ważna. Mówiliśmy już o błogosławieństwach wypowiedzianych przez Jezusa. Mówiliśmy o słowach Pana: wy jesteście światłością świata i wy jesteście solą ziemi. Mówiliśmy o nauce na temat przykazań: nie zabijaj i nie cudzołóż. Dzisiaj kolejne ważne słowa Jezusa, kolejne ważne prawdy. Od 33 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, jak Jezus naucza dalej. Znacie przykazanie dane praojcom: nie będziesz składał fałszywej przysięgi, lecz dotrzymasz przysięgi przed Bogiem. A ja wam mówię: nie przysięgajcie w ogóle, ani na niebo, bo to tron Boga, ani na ziemię, bo to podnóżek Jego stóp, ani na Jerozolimę, bo to miasto wielkiego króla, ani na swoją głowę, bo nie od ciebie zależy, czy masz włosy jasne czy ciemne. Zawsze mówcie tak albo nie. Każde zbędne słowo pochodzi od złego. W kazaniu na górze Jezus wielokrotnie przypominał Żydom prawdy dobrze im znane. Nauczyciele żydowscy zawsze podkreślali zasadnicze znaczenie obowiązku mówienia prawdy. Mawiali: świat opiera się na trzech zasadach: na sprawiedliwości, na prawdzie i na pokoju. Mówili też: czterej są pozbawieni obecności Boga: szyderca, obłudnik, kłamca i oszczerca. Kto dał słowo i zmienia je, jest równie zły jak bałwochwalca. Szkoła rabina Szamaja przypisywała tak wielkie znaczenie prawdzie, że zakazywała nawet zwykłej kurtuazyjnej uprzejmości wyrażającej się w prawieniu komplementów, na przykład: nie wolno było mówić, że panna młoda jest czarująca, jeśli to nie odpowiadało prawdzie. Żydowscy nauczyciele szczególnie domagali się mówienia prawdy pod przysięgą. W Starym Testamencie czytamy o tym bardzo często. Przykazanie głosiło: nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia dla czczych rzeczy. Tak czytamy w II Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale. Przykazanie to potępiało człowieka, który przysięgał, powołując się na imię Boga, iż mówi prawdę, składając daną obietnicę, ale w sercu krył fałsz. Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czegoś przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej. A w 5 ostatniej księdze, Księdze Powtórzonego Prawa, czytamy: jeśli złożysz ślub Bogu swemu, Panu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż twój Bóg, Pan, będzie tego wymagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech. Tak więc już Stary Testament zdecydowanie przestrzegał przed mówieniem nieprawdy, a także przed składaniem przyrzeczeń, obietnic i przysiąg bez pokrycia. W czasach Jezusa można było zaobserwować dwa smutne zjawiska dotyczące przysięgi. Po pierwsze, przysięgano lekkomyślnie. Przysięgano, gdy to nie było konieczne ani potrzebne. Podczas rozmowy dodawano często takie wstawki: na moje życie, albo na moją głowę, albo żebym nigdy nie doczekał pociechy Izraela, jeżeli, i tak dalej. Rabini nauczali, że przysięganie przy wypowiedziach tego rodzaju należy uważać za grzech, za rzecz złą. Tak człowieka sprawiedliwego oznacza tak, mówili, a jego nie to nie. I dzisiaj potrzebna jest taka przestroga. I do tego nawiązywał Pan Jezus. Zbyt często ludzie powołują się na święte rzeczy w sprawach niemal nic nieznaczących. Czynią to zupełnie bezmyślnie i nieodpowiedzialnie. Ze świętymi imionami trzeba się obchodzić z czcią, na jaką zasługują. Po drugie, istniał wśród Żydów jeszcze gorszy zwyczaj, tak zwana wykrętna przysięga. Żydzi dzielili przysięgi na dwie kategorie: na absolutnie obowiązujące i niezobowiązujące. każda przysięga, przy której wymieniano imię Boga, była absolutnie zobowiązująca. Natomiast przysięga, która pomijała imię Boga, nie była zobowiązująca. W rezultacie, jeśli człowiek w jakiejkolwiek formie przysięgał na imię Boga, to musiał tej przysięgi ściśle dotrzymać. Jeśli jednak przysięgał na niebo, na ziemię lub na Jerozolimę, albo na własną głowę, mógł uważać się za wolnego od dotrzymania przysięgi. W rezultacie stosowanie owej wykrętnej przysięgi stało się bardzo powszechne i bardzo szkodliwe. Uważano, że jeśli wymienia się imię Boga, to tym samym Bóg staje się partnerem danej transakcji. Natomiast jeśli Boga się nie wymienia, to Bóg z tą transakcją nie ma nic wspólnego. Jezus przedstawia wyraźnie nową zasadę. Mówi, że przy każdej czynności i przy każdej wypowiedzi Bóg jest obecny. Bóg jest wszędzie. Niebiosa są Jego tronem. Ziemia Jego podnóżkiem. Jerozolima jest Jego miastem. Głowa nie należy do danego człowieka. Nie może na niej uczynić ani jednego włosa, zmienić koloru włosów na biały czy czarny. Jego życie jest w ręku Boga. Nie ma niczego w świecie, co by nie należało do Boga. A więc nie ma znaczenia, czy wymienia się imię Boga, czy nie. Bóg jest wszędzie. Obecny jest w każdej sytuacji. To wielka i wieczna prawda. Nie można podzielić życia na dwie części. Na jedną, w której Bóg jest obecny, i drugą, w której Go nie ma. Nie można mówić jednym językiem w kościele, a innym w pracy, w biurze, w szkole. Nie może być jednej normy postępowania w kościele, a drugiej w zajęciach codziennych. Nie można Boga zapraszać tylko do pewnych dziedzin naszego życia, a z innych dziedzin Go wyłączyć. Jest On bowiem wszędzie, w całym życiu, w każdym działaniu. Słyszy nie tylko słowa wypowiedziane w Jego imieniu, słyszy każde słowo. Nie ma takich sytuacji, nie ma takich słów, które by wyłączały Boga z jakiejkolwiek sfery naszego działania. Wszystkie obietnice powinniśmy uważać za święte. Wiemy bowiem, że żadnej nie można złożyć pod nieobecność Boga. Bóg słyszy nas zawsze i nasze tak powinno zawsze znaczyć tak, a nie nie. Zawsze macie mówić tak albo nie, naucza Jezus. Jezus domaga się, aby człowiek mówiący tak, mówił tak i niczego więcej nie dodawał, a mówiący nie, żeby mówił nie i również niczym tego nie uzupełniał. Sytuacja byłaby idealna, gdyby człowiek nigdy nie musiał posługiwać się przysięgą dla poparcia czy zagwarantowania prawdziwości swoich słów. Gdyby z charakteru człowieka wynikała zbędność przysięgi, gdyby gwarancją i potwierdzeniem słów było to, kim dany człowiek jest. Wielki nauczyciel i orator grecki Isokrates powiedział: człowiek powinien prowadzić takie życie, żeby można było mieć do niego tyle zaufania, że przysięga stawałaby się zbędna. Klemens Aleksandryjski domagał się, aby chrześcijanie prowadzili takie życie, ujawniali takie cechy charakteru, żeby nikt nigdy nie ośmielał się żądać od nich przysięgi. Społeczeństwo, w którym nie trzeba by było przysięgać dla potwierdzenia prawdziwości słów i przy składaniu obietnic, byłoby idealne. Zastanówmy się, czy Jezus zakazał przysięgać w ogóle, na przykład w sądzie? Istniały dwa ugrupowania ludzi, którzy całkowicie odmawiali składania przysięgi. W przeszłości byli to Esenczycy, starożytna sekta żydowska. Józef Flawiusz pisze o Esenczykach następująco: są oni wspaniali w dotrzymywaniu wierności, są sługami pokoju. Cokolwiek powiedzą, można wierzyć, że jest mocniejsze od przysięgi. Unikają przysięgania, uważają, że jest ono gorsze od krzywoprzysięstwa. Mówią, że jeśli komuś nie można uwierzyć bez przysięgi, to jest on godny potępienia. Współcześnie kwakrzy nie przysięgają w ogóle. Więc w dawnych czasach nie przysięgali Esenczycy, a obecnie kwakrzy. Czy mają rację, zajmując taką pozycję, możemy powiedzieć, że były sytuacje, na przykład gdy apostoł Paweł przysięgał. W drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale czytamy: ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. A w liście do Galacjan czytamy, także w pierwszym rozdziale: a pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Przy tych okazjach Paweł, jak słyszymy, sam wiąże się przysięgą. Sam Jezus także nie protestował, gdy go zaprzysięgano. Podczas procesu arcykapłan spytał go: zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam odpowiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Jak więc ta sprawa się przedstawia? Przyjrzyjmy się ostatniej części naszego tekstu. Jezus mówi: niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, jest od złego. Co oznaczają te słowa? Po pierwsze, jeśli już jest konieczne przyjęcie przysięgi od danego człowieka, to tę konieczność warunkuje zło, które jest w człowieku. Gdyby tego zła nie było, wówczas przysięga byłaby niepotrzebna. Inaczej mówiąc, jeśli czasem trzeba zażądać od kogoś przysięgi, to świadczy to o zepsuciu ludzkiej natury, o życiu bez Chrystusa ogólnie, całych społeczeństw. Po drugie, to, że w pewnych okolicznościach trzeba domagać się przysięgi, wynika z faktu, że żyjemy w złym świecie, w złym otoczeniu. W doskonałym świecie, w świecie Królestwa Bożego, składanie przysięgi nie będzie potrzebne. Teraz jest ono konieczne tylko z powodu istniejącego zła. Wypowiedź Jezusa nakłada na nas dwa obowiązki. Zobowiązuje nas do tego, żebyśmy stali się takimi ludźmi, aby inni, obserwując naszą prawość, nie śmieli nawet domagać się o nas przysięgi. Jezus zobowiązuje nas do tego, żebyśmy starali się ten świat uczynić takim, żeby fałsz i niewierność zostały z niego wyeliminowane, żeby znikła potrzeba przysięgania w ogóle. Taki jest cel naszego oddziaływania na otoczenie, już tutaj i teraz. Dalej Jezus naucza, jak czytamy od 38 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, który chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, który cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Niewiele tekstów nowotestamentowych wyraża dobitniej istotę etyki chrześcijańskiej. Przedstawiono tu cechy charakterystyczne chrześcijańskiego postępowania, które powinny odróżniać chrześcijanina od innych ludzi. Jezus rozpoczyna od zacytowania najstarszego prawa świata: oko za oko, ząb za ząb. Prawo to można scharakteryzować jako prawo wet za wet, oddawanie pięknym za nadobne. Znajduje się ono w najstarszym znanym kodeksie praw, mianowicie w kodeksie Hammurabiego, władcy, który panował w Babilonii ponad 2000 lat przed Chrystusem. To prawo uwzględnia też etyka Starego Testamentu. W Starym Testamencie spotykamy je przynajmniej trzykrotnie. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy: jeżeli zaś poniesie jakąś szkodę, wówczas odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy: ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Podobnie w piątej Księdze Mojżeszowej czytamy: twe oko nie będzie miało litości, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Prawa te zalicza się współcześnie do krwiożerczych, barbarzyńskich, bezlitosnych norm Starego Testamentu. Zanim jednak tak bezwzględnie skrytykujemy je, zwróćmy uwagę na pewne prawdy. Prawa oddawania wet za wet nie można określić mianem krwiożerczego, barbarzyńskiego, jeśli rozpatruje się je z perspektywy historycznej. Dało ono bowiem początek bardziej humanitarnemu postępowaniu. Jego celem było ograniczenie zemsty. W odległych czasach cechą charakterystyczną społeczeństwa szczepowego była wendeta, prowadzenie krwawych, wyniszczających walk pomiędzy plemionami. Jeśli na przykład człowiek z jednego szczepu został okaleczony przez członka drugiego szczepu, wówczas wszyscy współplemieńcy poszkodowanego wyruszali, żeby wziąć odwet na wszystkich członkach przeciwnego szczepu. Prawo zemsty domagało się śmierci, natomiast wspomniane prawo świadomie ogranicza zasięg zemsty. Ustala, że karę winien ponieść jedynie człowiek, który spowodował skaleczenie i że kara nie może być większa od spowodowanej szkody. Jeśli spojrzymy na sprawę z tej perspektywy, perspektywy rozwoju historycznego, wówczas przekonamy się, że mamy do czynienia nie z prawem barbarzyńskim, ale z zaczątkami prawa miłosierdzia. Było to prawo, które nie zezwalało na osobiste, indywidualne wymierzanie zemsty. W każdym wypadku należało sprawę przedstawić w sądzie. Wymiar kary ustalał sędzia. Możemy porównać w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, jak wyglądało to wśród Żydów. Prawo to nie upoważniało indywidualnego człowieka nawet do odpłacania równorzędnym czynem. Jednak Jezus w całości obala zasadę tego prawa. W życiu chrześcijanina żadna zemsta, nawet kontrolowana, nawet ograniczona, nie może mieć miejsca. Jezus wzywa chrześcijan, by nigdy nie szukali zemsty, ani żadnego zadośćuczynienia. Jezus przedstawia trzy przykłady praktycznej postawy chrześcijańskiej. Nie wolno nam tych przykładów traktować mechanicznie, dosłownie. Zatracimy bowiem wtedy ich właściwe znaczenie. Postarajmy się zrozumieć, co Jezus miał naprawdę na myśli. Po pierwsze więc, Jezus mówi: jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Co kryje się za tymi słowami Jezusa? Jeśli nawet ktoś świadomie chce cię śmiertelnie obrazić, nie powinieneś mu się odwzajemniać, nie powinieneś mu odpłacać. Może nigdy nie zdarzy się, że ktoś uderzy nas w twarz. Od czasu do czasu jednak samo życie wymierza nam mniejsze lub większe policzki i biorą w tym udział różni ludzie. Jezus mówi, że prawdziwy chrześcijanin umie nie odpłacać za obrazę, potrafi nie szukać zemsty. Jezusa nazywano obżercą, pijakiem, nazywano go przyjacielem celników, prostytutek. Chciano wykazać, że jest podobny do tych, z którymi ma do czynienia. Pierwotnych chrześcijan także nazywano niezbyt ładnie podpalaczami, ludożercami. Z powodu udziału w tzw. ucztach miłości posądzano ich o niemoralność, o bezwstyd. Jezus apeluje, by nie obrażać się, nie reagować źle na tego rodzaju wydarzenia, słowa. Jezus uczy dalej, że jeśli ktoś chce zabrać szatę, należy mu oddać również płaszcz. Szata była długim, wykonanym w kształcie worka, spodnim odzieniem z bawełny lub jedwabiu. Nawet najbiedniejszy człowiek miał taką szatę, tunikę. Płaszcz był dużym, podobnym do koca odzieniem zewnętrznym. W dzień spełniał rolę płaszcza, a w nocy koca. Tego rodzaju odzienie Żyd miał tylko jedno. Istniało prawo głoszące, że można wziąć w zastaw szatę, ale nie wolno brać płaszcza. W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy w 22 rozdziale: jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz swego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata, jedyne okrycie jego ciała podczas snu. Jest tu więc wyrażona niezwykła zasada w słowach Jezusa. Chrześcijanin nigdy nie upiera się przy swych prawach, nie dochodzi swoich praw, nie uważa, żeby w ogóle miał do czegokolwiek prawo. Są ludzie, którzy swoich praw bronią z uporem, zajadle, którzy kurczowo trzymają się swoich przywilejów, którzy są gotowi raczej walczyć o swoje prawa, niż cokolwiek oddać, w jakimkolwiek stopniu ustąpić. Tego rodzaju ludzie nawet nie zaczęli jeszcze pojmować, czym jest istota chrześcijaństwa. Chrześcijanin myśli przede wszystkim nie o swych prawach, lecz o obowiązkach. Nie o przywilejach, ale o odpowiedzialności. Jest człowiekiem, który zapomniał, że ma jakiekolwiek prawa. Człowiek, który jest gotów walczyć o swoje prawa aż do śmierci, jest bardzo daleki od chrześcijańskiej drogi życia. Prawdziwie chrześcijańską postawą jest nie domaganie się swoich praw, ale prowadzenie życia pełnego oddania, poświęcenia, autentycznej pokory i miłości.